No, dzisiaj przygotowałem kolejną lekcję z cyklu ku pokrzepieniu serc. Lekcje dydaktyczne. Taką mamy linię, taki mam pomysł. I dzisiaj mam kolejną lekcję dla Was. Bardzo ciekawy temat, ponieważ to jest temat, o którym tak naprawdę z jednej strony jest bardzo mało w Piśmie Świętym, a z drugiej strony, jak się wniknie w treść i zaczyna pod tym kątem, pod tym jakby z takim nastawieniem czytać Pismo Święte, to się okazuje, że bardzo dużo jest. Nawet bardzo, bardzo dużo. I ja dzisiaj wybrałem kilka fragmentów, żebyśmy mogli się nad tym zastanowić. Za temat przewodni, taki motto dzisiejszego rozważania, posłuży nam przysłowie zawarte w 12 rozdziale i 10 wersecie. I jedna ciekawa rzecz jest tam w tym fragmencie, a bardziej, że nie ma tam w tym fragmencie. Kto przeczyta te przysłowie?
Sprawiedliwy dba o życie swego bydła, a serce niegodziwe jest okrutne.
Macie jakieś odnośniki?
Tak, powtórzonego prawa.
Tak? No to przeczytaj powtórzonego
25, prawa. Nie zawiążesz pyska mucącemu wołowi.
Jeszcze jakieś odnośniki? A czy ktoś z Was kiedyś analizował prawo mojżeszowe pod kątem tego, jak ono dużo mówi o zwierzętach? Wiecie, dlaczego jest tylko jeden odnośnik? No, tylko to jest napisane wprost. Nic więcej. Ja właśnie dzisiaj chciałem, żebyśmy się zastanowili nad pewnymi kwestiami odnośnie tego, co Bóg mówi o ludziach w kontekście ich podejścia do zwierząt. Co Bóg o tym mówi? Bo o zwierzętach w Piśmie Świętym jest bardzo dużo. Bardzo dużo. Albo o ofiarach. O zwierzętach ogólnie, o tym, że Bóg stworzył, że bardzo dużo jest o zwierzętach. Ale tak naprawdę zaleceń, jak się odnosić do zwierząt, wprost nie ma nic. Prawie w ogóle nic. Dwa fragmenty. Ale to tylko pozornie. Popatrzmy sobie po kolei. Materiał do przemyślenia, to co Wam mówię, to co Wam przedstawię, to jest materiał do przemyślenia. Oczywiście można temat bardzo mocno rozwinąć, odnieść się do jeszcze większej ilości fragmentów i każdy z nich rozważać oddzielnie, więc jest to, od razu mówię, temat może. Ale te przysłowie jest bardzo ciekawe, bo ono bardzo dużo mówi o człowieku. Sprawiedliwy dba o życie swojego bydła. Co jest w kontekście? Okrucieństwo. Zauważcie, że dbanie o życie jest w kontekście okrucieństwa. Czyli jeśli ktoś jest okrutny w stosunku do swoich zwierząt, to jest to człowiek niegodziwy. Więc jeżeli człowiek jest niegodziwy, to jedną z jego charakterystycznych cech jest to, że jest okrutny dla zwierząt. Jego postawa wobec istot żywych jest okrutna. Ona może być nieujawniona bardzo często, ale ona taka jest. Bo jeżeli ktoś jest okrutny w stosunku do ludzi, to najczęściej jest okrutny w stosunku do zwierząt. I popatrzmy sobie, jak to się zaczęło. Księga Rodzaju, pierwszy rozdział, 28 werset, zobaczmy. Wersety znane, natomiast spójrzmy na to z tej perspektywy.
I Bóg błogosławił im. Potem Bóg powiedział do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebieskim i nad wszelkimi zwierzętami, które poruszają się po ziemi.
Co Bóg dał do ręki człowiekowi? Panowanie nad zwierzętami, czyli panowanie nad swoim stworzeniem, tak? Czynienie sobie poddanymi, czyli człowiek mógł używać zwierząt dla swojej korzyści. Czyli on był królem nad całym światem, który stworzył Bóg. I teraz Słowo Boże mówi, że mądry król to poddani. O ludziach jest mowa, tak? Poddani są szczęśliwe. Jeżeli król jest okrutny, to nieszczęście jest w państwie. Ale spójrzmy na to w tym momencie z perspektywy troszeczkę takiej może bardziej luźnej. Jeżeli człowiek miał panować nad zwierzętami, to pytanie, jak miał to robić? W jaki sposób? I zobaczmy sobie rozdział 9 Księgi Rodzaju. I przeczytajmy sobie wersety od 1 do 11, ale nie będziemy omawiać całego fragmentu, a tylko dwa krótkie fragmenty z tego konkretnego. 9 rozdział Księgi Rodzaju od wersetu 1 do wersetu 11.
I Bóg błogosławił Noego i jego synów i powiedział im: bądźcie płodni i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię. A strach i lęk przed wami będzie nad wszelkim zwierzęciem ziemi, nad wszelkim ptactwem nieba, nad wszystkim, co się porusza na ziemi i nad wszelkimi rybami morza. Oddane są w wasze ręce. Wszystko, co się porusza i żyje, będzie dla was pokarmem. Podobnie jak rośliny zielone, dają wam to wszystko. Lecz nie będziecie jeść mięsa z jego życiem, to jest z jego krwią. A ja będę żądał waszej krwi, to jest waszego życia. Od każdego zwierzęcia będę jej żądał, jak i od ręki człowieka. Od ręki każdego brata, jego będę żądał życia człowieka. Kto przeleje krew człowieka, przez człowieka będzie przelana jego krew. Bo na obraz Boga człowiek został stworzony. Wy zaś bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Rozradzajcie się na ziemi i rozmnażajcie się na niej. Potem Bóg powiedział do Noego i do jego synów z nim: A ja ustanawiam moje przymierze z wami i z waszym potomstwem po was. I z wszelką żywą istotą, która jest z wami, z ptactwem, bydłem oraz wszelkim zwierzęciem ziemi, które jest z wami, od wszystkich, które wyszły z arki, aż do każdego zwierzęcia ziemi, ustanowię moje przymierze z wami. Nie będzie już więcej zgładzone wszelkie ciało wodami potopu, ani nie będzie już więcej potopu, który miałby zniszczyć ziemię.
Bóg dał człowiekowi władzę nad zwierzętami, tak? Adamowi. Ale po potopie jeszcze raz odnowił tę umowę, to prawo z Noem i jego synami. I zobaczcie werset drugi, co mówi.
A strach i lęk przed wami będzie nad wszelkim zwierzęciem ziemi, nad wszelkim ptactwem nieba, nad wszystkim, co się porusza na ziemi i nad wszelkimi rybami morza. Oddane są w wasze ręce.
Tak, człowiek ma władzę nad zwierzętami. Nadal Bóg powiedział to powtórnie i jeszcze nie dość tego powiedział, że zwierzęta będą się bały człowieka. I najczęściej jest tak, że zwierzęta dzikie nie za bardzo zbliżają się do człowieka i najczęściej atakują wtedy, kiedy są zagrożone, kiedy czują się zagrożone. I chyba są wyjątki oczywiście, natomiast mówimy, co jest normą. Natomiast były również takie zwierzęta, które zostały dane człowiekowi, żeby miał z nich korzyść. I one są szczegółowo wymienione, bo jak popatrzymy na prawo mojżeszowe, to jest powiedziane, które mogli jeść Żydzi, tak? Które zwierzęta były hodowlane, popatrzymy od samych początków ludzkości. Pasterzem był na przykład, tak? Abel był pasterzem owiec. Czyli owce od początku były zwierzętami, które miały służyć człowiekowi. One miały być tym, co daje człowiekowi mleko, wełnę, a potem, jak czytamy od Adama, również mięso. Czyli można było jeść te zwierzęta, ale nie wszystkie, tylko niektóre. Ale po to również one zostały stworzone i zachowane między innymi w arce. Więc popatrzmy dalej, 9-11 werset. Zobaczmy, co jest ciekawego tutaj, z kim Bóg zawiera przymierze, że nie będzie więcej potopu.
Z wielką żywą istotą.
Czyli po pierwsze z ludźmi, ale z kim jeszcze?
Z ptactwem, bydłem i wszelkim zwierzęciem ziemi.
Z każdym ludźmi.
Ciekawe, prawda?
Z
tymi, co na ziemi. Bardzo ciekawe stwierdzenie. Ono wprost nie mówi, ale pośrednio mówi, jaki Bóg ma stosunek do swojego stworzenia, nie tylko do człowieka. Zawarł przymierze również ze zwierzętami, ze wszystkimi zwierzętami, które z tymi gatunkami, które zginęły w potopie. Ale wiadomo, że te one ocalały, ponieważ po parze, przynajmniej po parze, bo niektórych było więcej, tak? To chyba tam po dwie pary, czy po trzy, już nie pamiętam, ale zostały zachowane w arce i wyszły potem, żeby znowu ziemia mogła być pełna zwierząt. Bóg zawarł przymierze z człowiekiem po pierwsze, ale jest napisane z wszelką istotą żywą, która żyje na ziemi. Zobaczmy Psalm 36, werset od 5 do 7, to jest dłuższy psalm, ale ten fragment. U was on jest w naszych tych Bibliach. A ty masz księgę, ten psalm masz tej Toruński, a przeczytaj, jak te 9-11 werset. 36 psalm i 5 do 7 wersetu.
5?
Do 7.
Jahwe, Twoje miłosierdzie sięga niebios, Twoja wierność aż do obłoków, Twoja sprawiedliwość jak potężne góry, Twoje orzeczenie jak wielka głębia. Ty, Jahwe, wybawiasz ludzi i zwierzęta. Jak cenne jest Twoje miłosierdzie, Boże. Dlatego synowie ludzcy chronią się w cieniu Twoich skrzydeł.
Tak. Ty wybawiasz kogo? Po pierwsze.
Ludzi.
Ludzi.
I zwierzęta.
Ale i zwierzęta.
Zachowujesz.
Zachowujesz, to słowo jest niefortunne troszeczkę, bo zachowujesz od złego, ale tam dosłownie Toruńska bardzo dokładnie podaje. Wybawiasz, ratujesz.
Dać zwycięstwo, pisz.
Ale tam dalej jest o ludziach. To jest, widzicie, to jest tak, że jak się zaczyna to czytać, to są takie delikatne wstawki, które pokazują, że Bóg stworzył świat zwierząt i nie jest tak, że zostawił, niech sobie się dzieje z nim co chce, ja się tylko człowiekiem interesuję. Bóg się interesuje człowiekiem, ponieważ człowieka stworzył na obraz i podobieństwo swoje. On jest ukoronowaniem stworzenia. On jest inny niż wszystkie inne stworzenia. Ale to nie oznacza, że Bóg zostawił świat żywych zwierząt samemu sobie. Bóg się im interesuje, Bóg się troszczy, Bóg ratuje, gdy trzeba. Bóg nie zostawił świata zwierząt samemu sobie. I nie powiedział człowiekowi, że może wszystko robić sobie, co chce, bo napisał, kto się nie troszczy. Kto jest okrutny dla zwierząt, to jest to człowiek niegodziwy. A Bóg w niegodziwym nie ma upodobania. I kiedy czytamy te fragmenty, zobaczcie, to one takie delikatne, takie delikatne informacje nam dają. One nie są rozbudowane, bo też Biblia nie jest opisem, ona nie mówi, jak zwierzęta mają żyć, co się będzie. Biblia jest o człowieku. Ale życie człowieka jest nierozerwalnie związane z przyrodą, z tym, co stworzył Bóg. Ze wszystkim. Człowiek w tym funkcjonuje. Czyli Bóg zachowuje człowieka, ale również zwierzęta. Księga Powtórzonego Prawa. Teraz sobie pójdziemy do jeszcze raz tego fragmentu. A może nie. Zanim Powtórzonego Prawa, to najpierw Księga Kapłańska, 25 rozdział. 4-7 werset. Od 4 do 7. Księga Kapłańska, 25 rozdział, od 4 do 7 wersetu.
Lecz w 7 roku ziemia będzie mieć szabat odpoczynku, szabat dla Pana. Nie będziesz obsiewał swego pola, ani obcinał swojej winnicy. Nie będziesz żął tego, co samo wyrośnie po twoich żniwach, ani nie będziesz zbierał winogron twojej zaniechanej winnicy. To będzie rok odpoczynku dla ziemi. I szabat ziemi będzie dla was pokarmem, dla ciebie, dla twego sługi, dla twojej służącej, dla twego najemnika i dla przybysza, który mieszka u ciebie. Także dla twego bydła i zwierząt, które są w twojej ziemi. Cały jej plon będzie służyć za pokarm.
Rok szabatowy, pamiętacie, wtedy się nie uprawiało ziemi, nie wolno było obsiewać jej. Co urodziła, to urodziła. Ale Bóg się zatroszczył o to, żeby nawet w roku szabatowym, trzeba było też inne fragmenty zobaczyć, ale tak jest, uwierzcie mi, że Bóg powiedział tak, jeśli wy będziecie przestrzegać szabatu, to ja się zatroszczę o to, że jeśli przyjdzie ten rok szabatowy, żebyście mieli co jeść. I teraz popatrzcie, co mówi Bóg. Po kolei, najpierw Żydzi, potem przybysz, gość, a na końcu? Nie zapomniał Bóg o zwierzęta. To nie jest tak, że będzie tylko dla was, a zwierzęta niech sobie radzą same. Nie, one mają jeść z waszych pól. Ponieważ one są na wasz pożytek. To jest wasze bydło.
Są częścią ich życia.
Są częścią waszego życia i wy macie z nich korzyść. A jeśli macie z nich korzyść, to one mają prawo do godnego traktowania. Jeżeli masz z tej kozy czy mięso, masz mleko, masz wełnę, to zanim ty ją przerobisz na mięso, to ona ma prawo do godnego życia. Nie bądź okrutny. Nie znęcaj się nad tym zwierzęciem. Bo w takim wypadku nie jesteś człowiekiem sprawiedliwym. I teraz mamy tą Księgę Powtórzonego Prawa, 25 rozdział, 4 werset. I będziemy się posiłkowali interpretacją Pawłową też. Ale mamy ten fragment znamienny, bo on jest taki wprost mówiący o wołach, tak? Przeczytajmy sobie jeszcze raz Księga Powtórzonego Prawa 25:4.
Nie zawiążesz pyska mucącemu wołowi.
Czyli tak, woły wtedy przy takich mocarnych, w koło tak chodziły i mucka jak się odbywała, to wół, który pracował przy tej takiej maszynie, tak prostej, tak to nazwijmy, kiedy chodził tam, pomagał, to nie wolno mu było zawiązywać pyska temu wołowi. I ciekawe jest, ponieważ w dwóch miejscach w nauczaniu apostolskim ten werset się pojawia. Ten fragment z Księgi Prawa się pojawia. Pierwszy jest w pierwszym liście do Koryntian. Już czytaliśmy go przy obserwacji ogólnej, bo już mamy pod studium pierwszego listu do Koryntian. Mamy 9 rozdział, 9-10 werset. Dwa wersety przeczytajmy.
Jest bowiem napisane w prawie Mojżesza: nie zawiążesz pyska mucącemu wołowi. Czy o woły Bóg się troszczy, czy raczej ze względu na nas to mówi? Przecież dla nas jest napisane, że w nadziei ma orać ten, kto orze, a ten, kto musi w nadziei, swojej nadziei ma być uczestnikiem.
Dalej.
Jeśli my zasialiśmy wam dobra duchowe, to cóż wielkiego, jeśli będziemy rządzić wasze dobra cielesne.
Okej. Pewnie wrócimy sobie jeszcze do dokładnej analizy tego fragmentu przy studium tego rozdziału, ale dzisiaj już możemy pewne rzeczy zauważyć pod kątem zwierząt. W prawie zostało napisane, że wołowi masz nie zawiązywać pyska. Nikt tego nie rozumiał w przenośni, że chodzi o ludzi. Jeżeli wół mucił, to Izraelita miał obowiązek nie zawiązywać mu pyska, żeby ten wół chodząc mógł zgarnąć to, co mu do pyska, co załapie do pyska. Dlaczego? Bo to był jego posiłek. To był jego zapłata w pracy. On nie potrzebował wypłaty pieniężnej. On potrzebował godnego traktowania, żeby nie być okrutnym. Nie wiem, czy słyszeliście o takim przysłowiu. Może ono dokładnie nie oddaje, ale jest takie przysłowie, żebyś ty po wodzie chodził i pić prosił. Tak?
Po wodzie chodził.
I pić prosił. Czyli to jest tak, jest pełno wody, a ty nie możesz pić. Jest pełno jedzenia, a ty się nie możesz najeść. To było najgorsze przekleństwo. To było okrutne. To jest przysłowie, które mówi o okrucieństwie, że ten człowiek to będzie tortura. Taki ma kontekst. I popatrzmy sobie na ten fragment. Nie będziesz zawiązywał pyska mucącemu wołowi. I Paweł rozbudowuje ten fragment i mówi co? Czy ze względu na woły Bóg to dał? Czy nie ze względu na nas, że co? Że to człowiek ma prawo do godziwej zapłaty. Więc dlaczego zwierzętom? Dlaczego tu jest wół użyty? Czy ten wół nie jest wołem? On jest ciągle wołem. Ale to pokazuje, jeśli zwierzę ma prawo do zapłaty, to tym bardziej człowiek. Dlatego nie ze względu na woły to te przykazanie jest dane, a ze względu na ludzi, żeby człowiek, traktując odpowiednio zwierzę, zrozumiał, że człowiek jeszcze bardziej powinien być godnie traktowany. Żebyś nie zapomniał o tym. I jeszcze jeden fragment z 1 Tymoteusza, 5 rozdział, 17-18 werset. Pierwszy Tymoteusza, 5 rozdział, 17-18 werset.
Starsi, którzy dobrze przywodzą, niech będą uważani za godnych podwójnej czci, a zwłaszcza ci, którzy pracują w słowie i w nauce. Mówi bowiem pismo, młodzącemu wołowi nie zawiążesz pyska, oraz godny jest robotnik swojej zapłaty.
Tu jeszcze dokładnie jest wytłumaczone. Każdy, kto pracuje, jest godzien swojej zapłaty. Po pierwsze, najważniejsze, człowiek, ale również zwierzę. Więc jeśli zwierzę, to tym bardziej człowiek. To jest ku przypomnieniu, żeby traktować godnie tych, których pracy korzystasz. Rolnik korzysta ze zwierząt, które ma. Pracodawca korzysta z ludzi, którzy pracują na jego korzyść i oni mają prawo do wypłaty, ale również zwierzę. Tylko że człowiek zadowoli się większą ilością. On nie chce za nic pracować. Zwierzę? Zwierzę pracuje czasami prawie za darmo. Ono nie ma takich wymagań. Ono potrzebuje tylko godnego traktowania, nie znęcania się i jedzenia. Jest najmniej wymagające z wszystkich, byśmy tak powiedzieli, pracowników. Więc dlatego jest dane prawo o zwierzętach, żeby ludzie tym bardziej rozumieli, że jeśli zwierzę swoje tak traktujesz, to tym bardziej traktuj swojego najemnika, pracownika. On ma prawo do wypłaty. Pamiętacie z listu Jakuba, kiedy w ostatnim fragmencie, otwórzmy sobie, teraz mi się przypomniał ten fragment. W liście Jakuba jest napisany w 5 rozdziale. Jeszcze chwilkę, nie się znajdę. Ten jest mi Jakuba tutaj. 5 rozdział mamy i tutaj mamy od 4.
Oto zapłata robotników, którzy żeli wasze pola, zatrzymana przez was krzyczy, a krzyk żniwarzy doszedł do uszu pana zastępów.
Dalej?
Żyliście w rozkoszach i zbytku na ziemi. Utuczyliście wasze serca, jak na dzień rzezi.
6.
Skazaliście i zabiliście sprawiedliwego, a on nie stawia wam oporu.
Okej. Naganne jest wyzyskiwanie i znęcanie się nad ludźmi. Ale nie jest Bogu obojętne, jak traktujesz zwierzęta. Jest taka ciekawa historia, bardzo znana zresztą, jedna z wielu, ale ta jest najbardziej wymowna. Pamiętacie oślicę Bileama? Za co on ją bił? Pamiętacie ten fragment, czy mamy go przeczytać? To jest 22 rozdział Księgi Liczb.
Nie chciała.
Anioła widziała, a on ślepy nie widział.
Chciała. I
ona chciała go ratować. Bo żeby przeszła, to ten anioł mówi: oślicę bym przepuścił ciebie, bym zabił. Więc ona ci życie uratowała. A on ją katował chyba ze 3 razy. Nie rozumiejąc, co robi. I dopiero kiedy zrozumiał, to zobaczył, że ta oślica uratowała mu życie. To taki ciekawy fragment. Chciałbym jeszcze 2 fragmenty przeczytać, zanim przejdziemy do wniosków. Księga Nowego Testamentu, mamy Ewangelię Łukasza. 2 fragmenty chciałem przeczytać, żebyśmy przeczytali. Łukasza, 13 rozdział najpierw. To jest ciekawy fragment, bo chciałbym go poddać analizie krótkiej. Ewangelia Łukasza, 13 rozdział. Od 14.
Wtedy przełożony,
do 17.
Wtedy przełożony synagogi, oburzony tym, że Jezus uzdrowił w szabat, powiedział do ludzi: jest 6 dni, w których należy pracować. W te dni przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień szabatu. Ale Pan mu odpowiedział: obłudniku, czyż każdy z was w szabat nie obwiązuje swego wołu albo osła od żłobu i nie prowadzi, żeby go napoić? A ta córka Abrahama, którą szatan wiązał już 18 lat, czyż nie miała być uwolniona od tych więzów w dzień szabatu? A gdy to mówił, zawstydzili się wszyscy jego przeciwnicy, a cały lud cieszył się ze wszystkich chwalebnych czynów dokonywanych przez niego.
Zastanówmy się krótko nad tym fragmentem. Co zarzuca przełożony synagogi?
Łamanie szabatu.
Łamanie szabatu, że została uwolniona od swojej związania kobieta. Tak? I Pan Jezus jakiego argumentu używa? Żeby wytłumaczyć mu, że jego postawa jest niewłaściwa.
Że troszczą się o zwierzęta i czy nie...
Troszczysz się o swoje zwierzę domowe, bo w szabat odwiązujesz je i prowadzisz do wodopoju. A tu nie masz litości nad człowiekiem? I nie bezpośrednio, ale wydaje mi się, że jest... Zobaczcie, to moim zdaniem jest uprawnione tutaj zastosowanie tego przykazania, że musącemu wołowi nie zawiązuj pyska. Jeżeli ty troszczysz się o zwierzę, to masz pamiętać, że tym bardziej o człowieka. A wy tego nie robicie. I teraz zauważcie. Pan Jezus stwierdza, że ten człowiek to robi. Że odwiązuje tego osła, czy tam tak, te zwierzę i prowadzi je do wodopoju. Czyli co, dba?
Dba.
A o człowieka dba? Nie dba. Dobry to człowiek, czy zły? No jest napisane, że kto dba o zwierzę, to jest szlachetny. I teraz trzeba mądrości, żeby zrozumieć, co mówi przysłowie, żeby nie być bezmyślnym w analizowaniu przysłów, bo ono też daje pewien kontekst. Można być człowiekiem szlachetnym i dobrze traktować zwierzęta, dlatego że to jest część mojej natury. Taki jestem. Ale wtedy będę również taki dla zwierząt. dla ludzi będę dobry, to i dla zwierząt. Ale często jest tak, że się dobrze traktuje zwierzę nie dlatego, że to zwierzę, tylko dlatego, że ty masz z niego pożytek. Czyli bardzo z czysto praktycznych, materialnych pobudek. Dlaczego? Bo to są twoje pieniądze i ty nie chcesz ponieść szkody. Ale jeśli by to już nie był twój osioł, nie poprowadziłbyś. Więc można się troszczyć o zwierzę, ale wcale niekoniecznie z dobrych pobudek. Natomiast przysłowie mówi o czymś innym. Mówi o szlachetności w stosunku do ludzi, która się będzie również przenosić na szlachetność w stosunku do żywych stworzeń. I jeszcze jeden fragment z Ewangelii Łukasza, 14 rozdział, 5 werset. Bardzo podobny.
I powiedział
od pierwszego.
Jak?
Od pierwszego.
I stało się, gdy Jezus wszedł w sabat do domu jednego z przywódców faryzeuszów, aby zjeść posiłek. Oni go uważnie obserwowali. I oto zjawił się pewien człowiek chory na puchlinę wodną. A Jezus w reakcji na to powiedział do znawców prawa i do faryzeuszów, mówiąc: czy wolno w sabat uzdrawiać? A oni milczeli. Wtedy on ujął go, uzdrowił i odesłał. I powiedział do nich: kto z was, gdy jego osioł albo wół wpadnie do studni, nie wyciągnie go od razu w dniu sabatu?
I dalej?
I nie byli w stanie mu na to odpowiedzieć.
I nie byli w stanie mu na to odpowiedzieć. Jak wam się wydaje, jest tu mowa o ludziach szlachetnych czy nieszlachetnych? Zabrakło im szlachetności i troski o ludzi. O ludzi, na których im nie zależało. Oni nie mieli troski o tych, na których im nie zależało. Natomiast o zwierzęta swoje mieli troskę, ale dlatego, że im na nich zależało. To był ich majątek, a nie dlatego, że to było zwierzę i tak nakazał Bóg. Dlatego oni się nie kwalifikują po dobrej stronie tego przysłowia. Bo te przysłowie należy traktować z kontekstem. Wnioski. Jakie wnioski macie? Jeśli macie.
Zwierzęta trzeba szanować.
Słucham?
Zwierzęta trzeba szanować.
Tak, bo to są żywe stworzenia. Tak. Nie można się znęcać. To prawda. Co dalej? Czy jest to nieistotny fragment? Każdy może sobie zrobić, jak chce. Jakie jeszcze macie wnioski? Szlachetność i sprawiedliwość objawia się nie tylko względem ludzi, ale także zwierząt. Szlachetność to jest styl bycia człowieka. Empatia. Zrozumienie. Ogólne takie. Po prostu masz takie myślenie masz. Znęcanie się jest złe. Ewa Macheta, nie tylko wtedy godne i szlachetnie traktować żywe stworzenia, gdy mamy z tego korzyść, a zawsze, bez względu na sytuację. Jaki człowiek jest do zwierząt, taki jest do ludzi. To są, tak, ja zgadzam się z tym, natomiast to są wszystko skróty myślowe. Zawsze warto rozbudować szerzej ten temat, bo czasami jest tak, że ktoś ma jakieś swoje zwierzę i bardzo dobrze je traktuje, a jest okrutny dla ludzi. Nie wiem, jak czytacie książki z II wojny światowej, to wielu nazistów było bardzo troskliwych dla swoich i dla zwierząt, a jednocześnie byli bardzo... Ale problem polegał na tym, że ci ludzie się zmieniali jak w kalejdoskopie. On dziś był taki, a za 5 minut on był zupełnie inny. Więc to prawda, ale generalnie szlachetność objawia się szlachetnością, po pierwsze w stosunku do ludzi, ale nie można być obojętnym w stosunku do jak gdyby właściwego traktowania tego, co stworzył Bóg. Nie można być człowiekiem okrutnym. Okrucieństwo względem zwierząt to przejaw niegodziwości. I ważne jest, żeby zachować przy tym pewną mądrość, ponieważ dzisiaj w świecie jest taka tendencja do skrajności pewnych. Brak jest takiej wyważenia we właściwej postawie. Z jednej strony zwierzęta traktuje się, są ważniejsze często niż ludzie. Z drugiej strony te zwierzęta są często nic nie warte, liczy się tylko człowiek. I w mediach jest tego pełno. I cała mądrość nasza polega na tym, żebyśmy umieli w tym wszystkim znaleźć wyważenie. Sumienie nasze pobudzone do tego ma nam pokazać, jak mamy się odnosić do wszystkich istot żywych. A w szczególności do zwierząt, z których człowiek ma pożytek. Taką ciekawą historię wam za chwilę opowiem, ale najpierw przeczytam wnioski. Troska o zwierzęta, których mamy korzyści, jest oczywista, bo jest interesowna. Jeżeli rolnik ma stado, to on dopóki te stado ma, to chodzi o to, żeby jak najmniejsze straty ponieść. Pytanie tylko, co nim kieruje? Czy zdrowa empatia w stosunku do tego, co posiada, czy czysto materialny wyznacznik? Bo są i tacy hodowcy, i tacy hodowcy. Tacy gospodarze i tacy gospodarze. Różni są. Tak samo my możemy do wielu rzeczy podchodzić. Jedni z nas mają zwierzęta, drudzy nie mają, tak? Jedni mają jakieś tam rybki, psy, koty. Mieszkamy w mieście, to na inne zwierzęta nie możemy sobie pozwolić. Ale pytanie, jaki my mamy stosunek nie tylko konkretnie do tego naszego zwierzęcia, ale ogólnie. I z czego on wynika? Zwierzęta także mają prawo do odpoczynku i wyżywienia, bo to mówi Słowo Boże. Nie można wyeksploatować zwierząt, które zostało dane, wyeksploatować je i bez litości jak przedmiot, bo Bóg mówi, że to jest okrucieństwo. Tego Żydzi nie mieli prawa robić. Jeśli masz pod opieką zwierzę, dbaj o nie. Dbasz o to, co szanujesz i na czym ci zależy. Ale powody tego mogą być różne. Dobre i złe. Wynikające z pobudek czysto materialnych, takich płytkich, a też głębszych. Bo po prostu jesteśmy osobami litościwymi. Mamy litość w sercu. Po prostu tacy jesteśmy. Albo jesteśmy okrutni. Albo jesteśmy obojętni. Obojętność jest formą okrucieństwa. Taką ciekawą wam opowiem historię. Czytałem kiedyś w pewnej książce. Był w Ameryce pewien hodowca bydła, trzody chlewnej, tam bydła, bo w Ameryce to najczęściej się hoduje krowy, to takie. Ale też i trzodę chlewną też. I on miał chyba krowy i owce. I on był wyjątkowy, ponieważ wtedy już w Stanach był chów przemysłowy, więc te zwierzęta były strasznie traktowane w tym chowie przemysłowym i są. A on powiedział, że nie, on będzie hodował inaczej. On będzie hodował, że krowa jego będzie mogła sobie pochodzić, jego owca będzie sobie mogła pochodzić, nie będą trzymane bez przerwy w tych. I poznał dziewczynę. A ona była z ruchu tych takich właśnie ochrony zwierząt i ona była wegetarianką. Ale on nie wiedział o tym. No i spotkali się, umówili się, no spodobało się jedno drugie, młodzi ludzie, tak? On tam około 40 miał, ona też około, może mniej. I spotkali się na obiedzie. No i oczywiście tradycyjnie stek zamówił sobie amerykański. Ona zamówiła jakąś tam potrawę potrawę bezmięsną. I on tak na nią patrzy, mówi, ty jesteś wegetarianką? Ona mówi, tak. No i problem. Bo jak ona się z nim dogada? Słuchajcie, okazało się, że się dało. Pobrali się. I ona powiedziała tak, ja chcę wejść w twoje gospodarstwo i ja chcę mieć czynny udział w tym, co ty robisz. Ja nie chcę być obok. I bardzo mądrą rzecz powiedziała, słuchajcie, przynajmniej mnie się tak wydaje. Osądźcie sami, bo to też jest bardzo indywidualna jak gdyby kwestia tego, co ludzie tam gdzieś w głowie mają. Ale ona znalazła właśnie, mi się wydaje, tę taką mądrość. To wyważenie, żeby pogodzić to, w czym bierze udział, z tym, że ona nie je mięsa, to jest jej wybór. Jeden może jeść, drugi nie. Jeden je tak, drugi inaczej. Ale ona stwierdziła taką rzecz, że człowiek hoduje zwierzęta z różnych powodów. Bo chce mieć z nich, nie wiem, na przykład mleko. Chce mieć z nich wełnę. Ale też hoduje, bo chce mieć z nich mięso. Po to się hoduje. I mówi, ja to przyjęłam. Ale stwierdziłam inną rzecz. Jeżeli to zwierzę ma nam dostarczyć tego, do czego je hodujemy, to ma prawo do tego momentu godnie żyć. I moim zadaniem w tym gospodarstwie było zapewnić, żeby te zwierzęta, dopóki nie zostaną zarżnięte na mięso, żeby nie cierpiały. Żeby ich życie było życiem spokojnym, żeby one miały czas odchować młode, żeby miały czas powylegiwać się, znalazła sposób na to. I słuchajcie, zaangażowała się w to gospodarstwo i prowadziła je z nim. To nie jest fikcyjna historia, to jest prawdziwa historia. Prowadziła to gospodarstwo z tym człowiekiem wiele lat. To potężna firma była w Stanach Zjednoczonych. Ona była stawiana za przykład innym hodowcom, którzy oni dużo strat nie ponosili. Może nie hodowali aż takiej ilości, ale u nich prawie strat nie było. Nie było padniętych zwierząt, nie było zadeptanych zwierząt, nie było zagryzionych zwierząt. Oni mieli bardzo małe straty. Druga sprawa. Mięso tych zwierząt było bardzo drogie, ponieważ ono było lepsze jakościowo i oni na tym zarabiali. Bardzo ciekawa historia, abstrahując od tego, ale ona znalazła środek, słuchajcie. Taką mądrość, która mi się wydaje w pewnym sensie wynika z Pisma Świętego. Jeśli ja mam korzyść z czegoś, z jakiegoś zwierzęcia, czy to mleko, czy wełna, czy cokolwiek innego, bo zwierzęta, skórę się wykorzystuje, wiele rzeczy się wykorzystuje, to zwierzę, oczywiście ono jest przewidziane na mięso, ale można je zabić w różny sposób, można je hodować w różny sposób i można się do niego odnosić w różny sposób. Zwierzę można traktować jako żywe istotę albo jako przedmiot. I Słowo Boże, wydaje się, mówi, żeby traktować zwierzę jako stworzenie Boże. Nie jak człowieka. Ono zajmuje ostatnie miejsce w hierarchii, ale zajmuje. I skoro Bóg się troszczy o zwierzęta, i w psalmie innym jest już, nie będziemy cytować, bo bardzo dużo by było tych miejsc, że Bóg i wodopoje daje, i zwierzęta tu prowadzi, i tam. Oczywiście zaraz ktoś powie, jest susza, zwierzęta giną. Owszem, giną, ale to nie znaczy, że Bóg nie daje im nigdy pić. Dlatego jest ta migracja zwierząt, tak, że one znajdują tereny. Mają to gdzie? Zakodowane w genach. Bóg tak stworzył, że one mają migrować. Kto to wymyślił? One same na to wpadły? Więc widzicie, można popaść w taką arogancję i wytykać błędy, a można też zobaczyć ideę. A kiedy popatrzycie na to, co będzie się działo w tysiącletnim królestwie, to wtedy zupełnie inaczej będzie wyglądał świat zwierząt. Nie będzie agresji, nie będzie walki, nie będzie napadania, będzie zupełnie inaczej. Wilk z baranem będzie się pasł, lew będzie jadł trawę. Coś niesamowitego w ogóle, co się w głowie nie mieści, jak patrzymy na dzisiejszy świat. Czy dla Boga jest coś niemożliwego? Ale pamiętajmy, w tysiącletnim królestwie zwierzęta też będą miały swoje miejsce. Będą tam po prostu. I nie będą żyły na innej planecie, a będą żyły z ludźmi. I człowiek znowu będzie panował. Tylko jak? Nie tylko wtedy godnie i szlachetnie traktować człowieka. Może to też zabrzmi ogólnie, ale nasuwa mi się mimowolnie taka myśl, że sam fakt, że to jest stworzenie Boże i nasz Ojciec Stwórca powoła je do życia, to choćby z tego tytułu należy mu się szacunek i godne traktowanie. I nie można odnieść zarówno do zwierząt, jak i ludzi i ogólnie, i można to odnieść ogólnie do całej przyrody. Tylko pamiętajmy, że zwierzęta mają swoje miejsce w hierarchii. Zwierzę nie jest człowiekiem, a człowiek nie jest zwierzęciem, jak niektórzy uważają. Człowiek jest ukoronowaniem, ale zwierzę ma trwałe miejsce w środowisku, w którym Bóg postawił człowieka. To człowiek nazwał zwierzęta. To człowiek czyni sobie poddane zwierzęta. Pytanie, jak my te zwierzęta czynimy sobie poddane? Czy jesteśmy obojętni na to, czy nie? Nie chodzi o to, że włączamy się w jakieś ruchy. Pytanie, co my mamy w sercu, kiedy widzimy cierpienie? Co my mamy w sercu, kiedy widzimy cierpienie? Nie naszego zwierzęcia, ale ogólnie. Czy jest to nam obojętne, czy nie? Nie mamy woła, ale czy dostrzegamy, że to jest troszeczkę szerszy aspekt tego woła? Że tu chodzi o godne traktowanie istot żywych. Zastosowanie. Jaki jest mój stosunek do zwierząt i dlaczego taki jest? Z czego on wynika? To jest takie pytanie do głębszego zastanowienia. Z czego wynika taki, a nie inny stosunek w moim przypadku? Jaki jest i z czego on wynika? Dlaczego mam taki stosunek? Bo co? Czy jest mi obojętne, jak się traktuje zwierzęta, z którymi w ogóle nie jestem związany? Oczywiście mój piesek, mój kotek to jest... A inne? Nie interesuje mnie to. A może nie? Co sądzisz o okrucieństwie w stosunku do zwierząt? Czy twoim zdaniem każdy może mieć i potrafi być odpowiedzialnym właścicielem zwierzęcia? Są rolnicy, u których dobrostan jest perfektny. A są tacy rolnicy, u których krowy stoją w gnoju, zaniedbane, chore, cierpiące. Są tacy i tacy ludzie. I oczywiście wtacza w to państwo, służby, ale to gdyby rzecz jest wtórna. Ten człowiek taki jest. To ten człowiek, on taki jest. Przysłowie Salomona mówi, to jest człowiek okrutny, niegodziwy, nieważne jaki on jest, jakie on stwarza formę. Jeśli dopuścił do tego w swoim gospodarstwie, to jest to człowiek okrutny i niegodziwy. To jego czyny o tym świadczą. Co według ciebie oznacza odpowiedzialny właściciel zwierzęcia? Co to według ciebie znaczy? Co to znaczy odpowiedzialny? Czy twoim zdaniem Pismo Święte wskazuje w jakikolwiek sposób, jakie zwierzęta można mieć w domu i zagrodzie? Bo niektórzy mają tygrysy, pumy, różne rzeczy dzisiaj w internecie, na filmikach, tego jest pełno i miliony oglądalności. Ale czy to jest mądre? Czy godne naśladowania? To są pytania bardzo indywidualne. Trzeba się nad tym zastanowić, bo czasami my to puszczamy tak, taki temat troszkę poboczny, nad którym się nie chcemy za bardzo zastanawiać. To jest atrakcyjne, ale teraz jest pytanie, czy do tego te zwierzęta Bóg stworzył? Bo są zwierzęta, które Bóg stworzył, żeby żyły z człowiekiem. Pies, od początku jak sięgnąć pamięcią, on był z człowiekiem. Owca, krowa, koń. Nie wiem, te zwierzęta są wpisane. Od początku, jak Pismo Święte otworzyły, to owce były w zagrodzie człowieka. Człowiek hodował owce. Ale są zwierzęta, które zostały stworzone do tego, żeby żyć na wolności. One mają zachowywać, żeby nie było katastrof, nie było epidemii. I ten dobrostan jest ważny. Ale one nie są do hodowania. I to jest pytanie, czy Pismo Święte w ogóle o tym nie mówi? Czy można jednak wyciągnąć takie wnioski, jak teraz wam próbuję zasugerować? Bo ja sugeruję wam to. To jest do rozważenia. To nie narzucam wam tego, ale też sugeruję pewien tok rozumowania. Tak jak sam to widzę. Więc niby Biblia jest o człowieku, ale o stosunku człowieka do zwierząt mówi. A jak będziecie chcieli sprawdzić sobie, ile mówi, to będziecie zaskoczeni, że aż tak dużo. Jak ważne były zwierzęta w prawie mojżeszowym. Przecież się składało ofiarę z konkretnego zwierzęcia. I ono miało być idealne. Ono nie mogło być zagłodzone, zamęczone, chore, kulawe, pobite. Ono miało być perfekt zdrowe. Czyli musiało mieć idealny dobrostan. Trzeba było dbać o te zwierzę. I takie mogło być złożone. Na ofiarę. Bardzo dużo Pismo Święte mówi o zwierzętach. Tylko jeśli my je czytamy z perspektywy ofiar, z perspektywy ludzi, to nie dostrzegamy tego, jak dużo Pismo Święte mówi o zwierzętach. Ale jeśli patrzymy z tej perspektywy, to nagle się okaże, że to tych zwierzętach tam jest pełno. I różne sytuacje, różne rzeczy. Ale jeżeli pamiętamy tą główną myśl o szlachetności i o niegodziwości, to też potrafimy zrozumieć wszystkie fragmenty, które będą w cudzysłowie kontrowersyjne, bo one nie są, tylko trzeba je zrozumieć. I pamiętajmy, że to, z czym mamy do czynienia, to jest stworzenie Boże, dzieło Boże, które Bóg dał człowiekowi. I teraz pytanie, jak człowiek tym zarządza, bo z tego złoży rachunek. Z tego będzie rozliczony człowiek. Każdy będzie rozliczony ze swojego życia, ale też z tego, co robiliśmy. Moim zdaniem rolnictwo, hodowla to jest bardzo odpowiedzialna praca i miejsce człowieka na tej ziemi. Bardzo odpowiedzialna. I ważna. Dzisiaj oczywiście świat się, tak powiem skrótowo, wywraca do góry nogami, ale tak do końca się nie wywróci, bo Słowo Boże mówi, że będzie się kulał tak, jak się kula. Człowiek tylko do pewnego miejsca może coś zrobić źle, zmienić, ale nie jest w stanie zmienić porządku świata, bo Bóg się o to troszczy. Dopóki ta ziemia istnieje. Macie jakieś pytania, wątpliwości, spostrzeżenia, bo ja ze swojej strony to wszystko. To w takim razie pomódlmy się.